pierwszym zdaniu paraszy re odnajdujemy wyrazy patrz, dzisiaj, słuchaj. To patrz, słuchać jest w liczbie mnogiej, patrz jest w liczbie pojedynczej, czyli że jest skierowane do mnie. I oznacza, jeśli jest to skierowane do mnie, ja mam patrzeć, to znaczy, że nie ma znaczenia to, co robią inni ludzie. Mam się uodpornić też na, w takim negatywnym sensie, na wpływ innych ludzi. Jakby jest bez znaczenia to, w jaki sposób oni postępują. Mam niejako się zaimpregnować na otoczenie. Jeśli obrałem coś, co jest słuszne dla mnie, to mam za tym podążać. Jak jest powiedziane przez nauczycieli żydowskich, nie mam mówić sobie, jak ja sobie z tym wszystkim poradzę, czy nie jest to dla mnie za trudne. I też w związku ze słowem dzisiaj, które pada w pierwszym zdaniu, ktoś powiem, a co z moimi grzechami, co z moim całą niedoskonałością? Że jest powiedziane, dam ci swoje błogosławieństwo. Tylko patrz, byśmy mogli powiedzieć uważnie, i miej w sobie to pragnienie takiego patrzenia i wejrzenia takiego duchowego na to, co cię otacza. Jest powiedziane, wesprę cię twoim błogosławieństwem. I rabini powiedzieli, że i pada to trzecie słowo, słuchać. Słuchać. I rabini powiedzieli, że metaforą błogosławieństwa jest właśnie słowo słuchać. I tak jest napisane. Tak jest napisane u proroka. Proroka Amosa. Oto nadejdą dni wyrocznia Adonai, gdy ześle głód na ziemi, nie głód chleba ani pragnienia wody, lecz głód słuchania słów pańskich. Wtedy błąkać się będą od morza do morza, z północy na wschód będą krążyli, by znaleźć słowo pańskie, lecz go nie znajdą. Głód słuchania słowa. Głód słuchania słowa Adonai, czy jak jest też wyjaśnione w takiej antologii rabinicznych komentarzy do mniejszych proroków, do proroka Amosa, głód słuchania też wyjaśnienia słowa Bożego. Tak? Głód wyjaśnienia, jak mam te słowa rozumieć, które czytam, i uznano, że to słuchanie jest metaforą, jest w najgłębszym sensie oznacza błogosławieństwo, zdolność słuchania. W Lamentacjach Jeremiasza, Kinot, każda z takich strof jest, zaczyna się od litery alfabetu i w tysiąclatce na przykład jest to zaznaczone, nie? Alef, bet i jak wiemy, litery w alfabecie mają, są zapisywane w odpowiednim porządku. Ale na końcu lamentacji raz jest porządek odwrócony, bo jest litera P, a dopiero po niej litera Ain, a powinno być odwrotnie. Innymi słowy, usta, P, usta idą przed Ain, przed oczami. Usta idą przed oczami. I jest powiedziane, że przez tę niezdolność słuchania bardzo nadmiernie używane są usta i idą również przed oczyma i przed słuchaniem idą usta. Jest powiedziane, i to się nazywa, my mówimy, gadulstwo, pustosłowie. W jeszcze gorszym sensie, że usta jak wyprzedzają wszystko, że jest powiedziane, że profanuje się tę przestrzeń, w której człowiek żyje, przez swoje usta. Jak wiemy, ludzie potrafią być nieprawdopodobnie wulgarni w tym, jak używają swoich ust i co płynie z ich ust. I zostało to, nauczyciele żydowscy mówią, że to jest nawet jednym słowem, profanuje się jakby tę przestrzeń, w której człowiek żyje, którą powinien uświęcić, a jakby ją jeszcze bardziej skaża, profanuje właśnie. I stąd to wezwanie Pana Boga, patrz i słuchaj. I że to może nadać ludzkiemu życiu jakąś inną jakość. Właśnie nieanalizowanie i nie porównywanie się z nikimkolwiek i ustrzeżenie się od wpływu i też nie zwracanie uwagi na to, że ktoś postępuje tak, a nie inaczej, że jakby taka wierność temu wezwaniu ze strony Pana Boga. I we wtorek jest Rosh Chodesh miesiąca Elul i jest powiedziane, że w miesiącu Elul po każdej modlitwie porannej codziennie jest dęcie w szofar. I jak wiemy, że to dęcie jest w miesiącu Elul, w Rosh Hashanah na zakończenie dnia Yom Kippur. I jednym z powodów, dla których się dmie, jest powiedziane, że w niebiosach, co jest oczywiście pewną metaforą, tak, ale w niebiosach jest niebiański szofar. A na tym niebiańskim szofarze są zapisane imiona wszystkich ludzi. Wszystkich ludzi, jacy żyją w danym pokoleniu. I teraz ten dźwięk jakby ma obudzić w każdym z tych ludzi jego duszę. To jest oczywiście taki uproszczony zapis, tak? A myślę, że jest widoczny. Tak się pisze słowo szofar. Szofar. I pochodzi od rdzenia lesaper, poprawiać się. I te, z tego samego rdzenia, jak od razu widać gołym okiem, że te same litery są, tak? Jest słowo sapir, szapir, piękno, coś pięknego. I się mówi tak, po to się dmie w szofar, żeby poprawić człowieka i ta poprawa ma go doprowadzić do czegoś pięknego. Tak, że osobowość moja, mój charakter się zmieni, wyruguję z siebie to, co nazywamy złą skłonnością, nadam swemu życiu nową jakość i ta nowa jakość jest nazwana piękno. W Paraszy czytamy, że trzy razy w roku każdy mężczyzna miał się zjawić w Domu Bożym na święto Pesach, na święto Szawuot, na święto Sukot. Jest powiedziane, że święto Pesach, wartość liczbowa słowa Pesach, 148, jest taka sama jak wartość słowa Necach, wieczność, lub jest inaczej tłumaczone w takim przenośnym sensie, zmartwychwstanie, które prowadzi do wieczności. Tę samą wartość liczbową ma 148. Pesach i wieczność. Czy Pesach równa się zmartwychwstanie? I nie tylko, że jest to, że powrócili do życia, wychodząc z Mizraim, z niewoli ku wolności, jak jest powiedziane, z ciemności ku światłu, ale przez to, co uczynił Jeszua, że nie tylko, że sam zmartwychwstał w Pesach, ale że obdarza życiem i jakby pociąga wszystkich, którzy ufają Jego imieniu, właśnie pociąga ku wieczności. Jest powiedziane w Paraszy o święcie Szawuot, że należy odliczyć tych, jak pamiętamy, 49 dni, tak zwanych 49 omerów. Wieczorem się mówi błogosławieństwo o liczeniu omeru. I na zakończenie szabatu, pośród psalmów, które się czyta na zakończenie szabatu, jest psalm 67. I ten psalm czyta się w każdy wieczór, kiedy się liczy omer. Czyli przez 49 dni czyta się ten, w czasie liczenia omeru, czyta się ten psalm. Bo on ma 49 wersetów. On ma 49 wersetów, a święto Szawuot kończy się takim, święto Szawuot jest zwieńczeniem jakby święta Pesach, tak? Że przez 49 dni poprawia się człowiek do jakiegoś zwieńczenia. I tak jest również z narodami, czy taki jest zamysł Pana Boga, żeby narody pozbyły się swojej głupoty, żeby weszły na drogę mądrości i jak mówi ten psalm, że w tym świecie, który ma nadejść, w czasach mesjańskich, kiedy ustąpi ignorancja narodów, tam jest powiedziane, niech Cię chwalą wszystkie narody. Czyli nieprzypadkowo ma 49 wersetów, a odnosi się do wszystkich narodów ziemi, byśmy powiedzieli, do każdego pojedynczego człowieka, bo każdy pojedynczy człowiek jest wzywany właśnie przez Pana Boga do tego, żeby swoje życie odmienił. I kiedy ten miesiąc Elul się teraz zbliża i te jesienne właśnie święta ze swoją kulminacją, święto Sukot, słowo suka ma wartość liczbową 91, tyle ile złączone wartości liczbowe najświętszych imion Pana Boga, Yud-Hej, Waw-Hej i Adonai. Wartość liczbowa wynosi 91. Innymi słowy, że człowiek zdaje się na Pana Boga i uważa w święto Sukot, uważa, że tylko Pan Bóg zabezpiecza jego los i tylko Pan Bóg ostatecznie wpływa na kształt jego życia i jest ochroną dla człowieka. W Targum Onkelos jest powiedziane o tym wersecie, że stawi się każdy mężczyzna, że nie przyjdzie z pustymi rękoma, Tora mówi, w Targum Onkelos z pustymi rękoma cedaki. zwróciliśmy wszyscy uwagę, że jest 15 rozdział w tej paraszy, jest powiedziane tak, nie będzie u ciebie biednego, a za chwilę czytamy, że będzie u ciebie biedny. I jest słowo mamon, hebrajskie, pieniądze. Tak. Mamon, pieniądze, Jeszua używa. Mamona jest napisane w Ewangelii. Mamon jest złożony z liter ten wyraz, że gdybyśmy je zapisali tak jak brzmią, byśmy zobaczyli, że są wyrazy te są, co jest wyjątkiem takim, są złożone z tych samych liter. Mem, dwa razy my. Tam jest litera waw służąca jako samogłoska. Waw, wu. Mamon, nun, nyny. Z dwóch tych samych liter są złożone. To jest ekstra taki wyraz, na który zwracają uwagę rabini. Dlaczego jest złożony z takich liter, które w zapisie, tak jak brzmią, też są złożone z tych samych liter. I do tego się odnosi werset z Księgi Koheleta. Kto kocha się w pieniądzach, pieniędzmi się nie nasyci. I że te litery w mamon oznaczają, że ktoś posiada dużo i to go jeszcze nie raduje. Chce jeszcze więcej. Że nigdy nie raduje go, nie cieszy się tym, że to posiada, bo chce posiadać jeszcze więcej. Dlatego się te litery dublują w tym słowie mamon. A tu jest powiedziane, że nie powinno, że nie będzie biednego, a za chwilę jest powiedziane, będzie biedny. I to jest paradoks. W rozmaity sposób próbuje się go rozstrzygnąć, ten paradoks. A żeby zwiększyć paradoks tych słów Tory, jest powiedziane, jak są w Talmudzie tak zwane dni mesjaszowe, to jest powiedziane, że to jest werset mesjański, że zawsze będzie ubogi pośród ciebie. A o czasach mesjańskich jest powiedziane, że tam będzie nadmiar jedzenia. To o co chodzi z tymi ubogimi w czasach mesjańskich? I się okazuje, że ubogim jest każdy człowiek, niezależnie od tego, co by posiadał. Jest na swój sposób jestem ubogi. I potrzebny mi jest drugi człowiek, żeby mógł mnie wspomóc. I to jest, wiadomo, w dzisiejszym, w tym, jak się mówi, olam hazeh, największą wartość ma konkretne pieniądze. Tak? Nie wystarczy powiedzieć, wiesz co, jakoś to będzie, albo Bóg ci pomoże, tylko ja ci muszę dać coś. Tak? Nie można zbyć kogoś dzisiaj. Ale co z tymi czasami mesjańskimi? Okazuje się, że nadal jestem ubogi, moja dusza jest uboga i ktoś mnie może wzbogacić nauką, słowami, pieśnią, czymkolwiek, tak? Mogę być wzbogacony przez kogoś i zawsze powinienem mieć takie uczucie właśnie tego, że jestem ubogi. I jeszcze raz to przypomnę. Jest szofar i jest lamet, litera, która ciągnie w górę. Żeby się człowiek poprawił i żeby mógł osiągnąć to, co się nazywa piękno. Niech Bóg będzie między nami błogosławiony. Powstańmy do modlitwy.